Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago. Sponsorem jest
naturopata dr Bogdan Gaszak.
Dr Gaszak, zdróweczko ci naprawi i depresji cię pozbawi. Każdy problem, każda męka się rozpływa w jego rękach. 847-302-1, potem 96 i 5. I już wraca życia chęć. Dr Bogdan Gaszak zaprasza.
Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Maria Magdalena Milczarek, która mieszka na Sycylii. Witaj.
Dzień dobry, buongiorno.
Jaka pogoda jest teraz na Sycylii, bo jest środek lata, więc przypuszczam, że szalenie upalnie.
Na Sycylii jest upalnie, faktycznie, chociaż mam wrażenie, że jest w tym roku i tak lepiej niż w ubiegłym, bo w ubiegłym roku temperatury w sierpniu sięgały nawet 50 stopni, co było już naprawdę nie do zniesienia. Mam nadzieję, że ten sierpień będzie bardziej łaskawy pogodowo. Natomiast jest gorąco, jest bardzo gorąco, bez klimatyzacji, bez wentylatorów jest nam po prostu ciężko już teraz wytrzymać w lipcu. A sierpień, wiadomo, to jest najgorszy miesiąc pod względem wysokich temperatur i wszyscy odgórnie, urzędowo mamy wtedy wolne, bo nie jesteśmy w stanie pracować, więc wszyscy Sycylijczycy wtedy przenoszą się nad wodę.
Wiem, że w tamtych regionach jest siesta i oni tak bardzo kultywują ten odpoczynek po jedzeniu i czasami tydzień pracy kończy się już w czwartek po sieście i już trudno cokolwiek w piątek załatwić, ale no nie sądziłam, że przy takich upałach to faktycznie urzędowo wszyscy mają aut na plaży.
Tak już jest przyjęte, że niestety, ale w sierpniu nie sprzedamy za bardzo nieruchomości, bo tym się zajmuję zawodowo, bo już nie ma notariusza, bo już w urzędach jest pozamykane, bo już wielu rzeczy nie załatwimy z tego względu, że wszyscy są wtedy na urlopach, ale jest naprawdę tak gorąco, że klimatyzacja wtedy, kiedy mieliśmy te wysokie temperatury, to faktycznie klimatyzacje wysiadały, wtedy nie można było kupić za bardzo świeżych rzeczy po południu, że nawet w trakcie dnia, bo wszystko po prostu więdło i sklepy jakieś tam, czy dostawa ryb, mięsa, czy warzyw była po prostu między 6 rano a 9.
Powiedz mi w takim razie, jak się tam znalazłaś? Kiedy podjęłaś decyzję o wyjeździe z Polski?
Moja historia jest troszkę dłuższa i skomplikowana, postaram się powiedzieć jak najkrócej, ale ja od dziecka chciałam przeprowadzić się do Włoch. Mam też jakieś tam korzenie swoje włoskie po linii mamy, dziadka. Więc zawsze czułam, że te Włochy są takie mi bliskie i one są moje po prostu. Jako mała dziewczynka pisałam listy do Świętego Mikołaja, żeby zabrał mnie raz na zawsze do tych Włoch, że już chcę być we Włoszech. Mam nawet pamiątkowe jakieś takie liściki, które moja mama jeszcze zachowała. Natomiast ja sobie zawsze obiecywałam, że jak do 30 nic mnie dobrego i super ekstra nie spotka w Polsce, to ja po prostu wtedy zrobię sobie niespodziankę, prezent mój na 30 urodziny i się przeniosę do Włoch. Zawsze myślałam, że to będzie Neapol. Miałam też wcześniej w mojej przygodzie jakieś, już pomieszkiwałam w Neapolu ze względu na współpracę z teatrem zawodowo, ale przyszła ta moja 30 faktycznie i był tort, były fajerwerki o północy, byli moi przyjaciele. Była wielka, piękna impreza i dostałam takiego torta tutaj lokalnego Maria non andare via, czyli Maria nie wyjeżdżaj. I przypomnieli mi moi bliscy, mój chłopak mi wtedy przypomniał jeszcze, mówi, pamiętasz, co mówiłaś? Na 30 jak nic cię w Polsce nie zaskoczy, to się tu przeprowadzisz. I ja w zasadzie podjęłam taką decyzję spontanicznie, bo mówię, dobra, zostaję, faktycznie jest dzisiaj 30, jak nie dzisiaj, to kiedy? Kiedy ja mam to życie moje? Zawalczę sobie o marzenie. A co? Tam, gdzie byłam, już wiem, co mnie spotkało, już wiem, czego mogę oczekiwać. Idę po nowe. Ja oczywiście po tej mojej 30 wróciłam do Polski, żeby uregulować moje jakieś tam sytuacje mieszkaniowe, wynająć mieszkanie, poogarniać sobie wszystko, ale już walizkę z rzeczami z tej mojej pamiętnej 30 zostawiłam tutaj na Sycylii. I śmieję się dzisiaj, że mam to moje ex-życie przed 30 i to moje właściwe życie tutaj na wyspie po 30. Pomimo, że życie obróciło mi się tak naprawdę do 180 stopni, bo Totalnie się musiałam przebranżowić. Zmieniłam myślenie, zmieniłam sposób życia i bycia. To wiem, że to jest właśnie to, na co ja chyba czekałam całe życie.
Jednak spotykasz się z rzeczywistością jakąś taką na co dzień. Czy jest dokładnie tak, jak sobie wymarzyłaś?
Ta rzeczywistość jest faktycznie zupełnie inna, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni my, Polacy. Bo to są zupełnie dwa światy, ale tak totalnie inne. To jest inna mentalność, inne podejście do życia. To jest inne podejście do biznesów. I myślę, że tutaj to jest jedyna rzecz, w której ja nie umiem się tak do końca jeszcze odnaleźć i chyba się już nigdy nie odnajdę, jeżeli chodzi o zawodowe podejście tematów Sycylijczyków i Polaków. Jeżeli chodzi o takie życie, funkcjonowanie codzienne, to jest po prostu życie idealne. Jest luz, nie ma stresu, jest slow life, slow food. Żyje się po prostu idealnie. Natomiast jeśli dochodzi do załatwiania spraw zawodowych, w moim przypadku to jest przy nieruchomościach, ja uwielbiam sprzedaż nieruchomości i to jest moja działka, w której się czuję naprawdę dobrze i wiem, że to robię dobrze. Natomiast dalej zaczynają się schody, kiedy przychodzi na przykład temat remontów i teraz połączyć dwa światy, sycylijski luz, gdzie oni mają naprawdę wywalone na wszystko, czy to się skończy w ten poniedziałek, czy za dwa tygodnie, czy to będzie tak zrobione, czy tak. I precyzja Polaków i bycie takim mostem łączącym te dwa światy, te dwie mentalności, te dwa totalnie odrębne podejścia do życia nie jest łatwe i czasami mam takie wrażenie, że już mam tego też dosyć, bo ciężko jest znaleźć taki balans, gdzie ja sobie poradzę, bo jestem bardzo sycylijska. Myślę, że jestem bardziej sycylijska niż polska w takim podejściu moim codziennym, bo też jestem taka futitini, mogę o tej filozofii opowiedzieć, bo ją bardzo, bardzo lubię i praktykuję, więc to później do tego wrócę. Natomiast tak zawodowo jest ciężko, kiedy trzeba tym Polakom tłumaczyć, a ja ich rozumiem, bo ja jestem też Polką, przede wszystkim Polką i ja rozumiem tę precyzję i ja taka sama jestem precyzyjna, jeżeli chodzi o odbiory mieszkań. Chciałabym, żeby to po prostu wszystko inaczej wyglądało, ale już zrozumiałam, że ja jestem jednym kawałkiem tej układanki i ja przeprowadzając się tutaj na wyspę, nie tylko ja, zresztą wszyscy Polacy, którzy inwestują tutaj, czy się przeprowadzają, muszą zaakceptować fakt, że my nie zmienimy Sycylii. My możemy się tylko wpasować jako jeden puzelek do tego ładnego obrazka i albo to akceptujemy, albo nie, bo inaczej to nie ma szans, żeby tutaj to przeżyć i przetrwać.
Wspomniałaś o tej filozofii Futitini. Co to takiego?
Filozofia Futitini to jest moja ulubiona filozofia, według której staram się żyć właśnie tutaj na Sycylii, bo takiego stylu życia nauczyła mnie właśnie Sycylia. W wielkim skrócie chyba najłatwiej będzie powiedzieć Hakuna Matata, czyli taki mi dystans i luz do wszystkiego, na co nie masz wpływu. I faktycznie tego nauczyła mnie tutaj Sycylia i stale uczy. I znalazłam jakieś sobie takie swoje ujście czasami na trudne moje momenty tutaj, na problemy, których nie umiem przeskoczyć czasami w tej ich mentalności. To po prostu staram się już też umieć powiedzieć to Futitini. Czyli takie wyluzuj, odpuść. Rzeczy, na które i tak nie mamy wpływu, rzeczy, na których i tak nie jestem w stanie zmienić. I faktycznie tak Sycylijczycy tutaj żyją. Ja obserwuję to ich życie. Oni nakrzyczą się, nakrzyczą, nagadają, a za chwilę zawalą, va bene, futitini, no? Czyli zostawię, dobra, już nic nie zmienimy. I idą na kawę, zapominając o tym, że przed chwilą się pokłócili, czy przed chwilą był problem, że przed chwilą coś się wydarzyło. Potrafią mieć ten luz w tyłku, którego nam, Polakom, brakuje. Jedyne rozwiązanie czasami to jest po prostu powiedzieć futitini, idź i iść napić się tej dobrej kawy.
No właśnie, to skoro wspomniałaś o kawie, to ja słyszałam, że ponoć we Włoszech espresso pije się wieczorem. A nie rano.
Espresso pije się cały dzień. Dzień zaczyna się rano espresso, jednym, drugim, trzecim, do godziny, no w zasadzie pierwszej w nocy pije się espresso. Tak, to prawda. W ogóle tutaj na Sycylii, jak i w całych Włoszech, jedzenie wygląda zupełnie inaczej niż na przykład u nas w Polsce. Rano zaczyna się dzień oczywiście tym espresso, bo uważają, że każda inna kawa to jest profanacja kawy. Bo może nie każdy wie też, słuchając nas, co to jest to espresso. To jest bardzo mocna, silna kawa na jednego szota tak naprawdę, na jeden łyczek. Jeszcze cappuccino do godziny 12 jest uznawane, bo do śniadania tak cappuccino, czyli mleczko dobrze do tych biskotów, czyli do ciasteczek, maczają ciasteczka bardzo często na śniadanie w cappuccino i to jest śniadanko. Śniadanie nie jest jedzone najczęściej w domu, tylko jest jedzone w pobliskim barze, gdzie wszyscy się schodzą rano, wszyscy się znają, bo to są lokalsi, to są sąsiedzi, to są ludzie z ulicy, którzy znają się tylko z widzenia. I śniadanie wygląda najczęściej tak, że wszyscy podchodzą do baru, biorą rogalika, czyli cornetto, czy jakieś słodkości, bo śniadanie jest zawsze na słodko, w rękę. I piją tego szota na szybko, rozmawiając każdy z każdym o wszystkich plotkach z ulicy, o wszystkich newsach, o pogodzie, czyli takie po prostu pitolenie, że tak powiem po polsku, o wszystkim, o niczym. Ale tu każdy rozmawia z każdym, każdy zna każdego i to jest właśnie śniadanie, czyli ta pierwsza kawa jest pierwszy szot. Za chwilę idziesz do pracy i kogo nie spotkasz na ulicy, to jest kawka, nie wolno tej kawy odmówić, więc tak naprawdę ja czasami do obiadu wypijam już 6 kaw, bo tu z kimś się zobaczę, tu z kimś się zobaczę i tak to wygląda z rana. W biegu co chwilę jest jakieś szybkie spotkanie 5-minutowe kawą przy barze. Później natomiast, jak mogę teraz opowiedzieć o szybkich posiłkach, bo to wydaje mi się dosyć interesujące. Jeżeli chodzi o obiad, to na obiady w każdym sycylijskim tradycyjnym domu mamma siciliana codziennie, przez całe życie, codziennie robi makaron. Pasta musi być codziennie na pierwsze danie. Czyli my mamy w Polsce zupę, oni mają pastę. A na drugie idzie czy mięso, czy ryby, czy owoce morza, do tego sałata, oliwa i chlebek. I to musi być. Oczywiście po obiedzie musi być deser. Teraz jak są gorączki, to są owoce sezonowe, bardzo często. No i musi być kawa. Oczywiście musi być kawa. Kolejna, czyli to znowu ta mała kafe posłodzona, bo ciekawostka z siesty. Sycylijczycy piją kawę tą mocną i idą od razu po niej na 15-minutową drzemkę. Dlaczego na 15-minutową? Bo po 15 minutach ta kawa ich budzi, więc oni wychodzą z drzemki i mają nie dość, że szybko się zregenerował organizm po 15 minut drzemki, to dodatkowo jest jeszcze kawka, która ich pobudza, bo ją wypili 15 minut wcześniej i zaczynają drugą część dnia naprawdę pobudzeni. I powiem szczerze, że ja to praktykuję już od dłuższego czasu i to się zgadza. No i wtedy od tej godziny, po tej sieście, jak tak naprawdę nie jedzą jakoś tam, żeby były przekąski, nie, dopiero jest aperitivo. Aperitivo, czyli wyjście na jakiegoś aperola, na lampkę winka, czy na pogaduszki. Wtedy są serwowane orzeszki, oliwki, chipsiki, jakieś małe kanapeczki. I to jest aperitivo. Aperitivo przygotowuje do kolacji. I tu się zaczyna prawdziwa uczta jedzeniowa. Kolację tutaj się celebruje. W ogóle jest kultura jedzenia zupełnie inna niż w Polsce, bo tutaj ludzie jedzą na mieście. Tutaj mało kto gotuje tak naprawdę. No chyba, że w domach są kolacje. No to wtedy każdy członek rodziny idzie do domu na ten wspólny posiłek. Nie zacznie nikt bez tej jednej osoby. To też jest taka wspólna celebracja. To wtedy nie ma telefonów. Oni wtedy ze sobą rozmawiają, spędzają czas. I to jest taki czas dla bliskich, dla przyjaciół, dla rodziny, kiedy faktycznie celebruje się ten wspólny czas przy posiłku. To jest część kultury po prostu tej włoskiej, sycylijskiej, tak to wygląda. Natomiast biesiada kolacja, zwłaszcza weekendowo, to jest piątek, sobota, niedziela, wygląda tak, że jest najpierw przystawka, po przystawce jest oczywiście makaron jako pierwsze danie, jest drugie danie, jest deser, wino cały czas się leje, do deseru jest oczywiście kawa, a na koniec, żeby ulżyło żołądkowi, to jest jeszcze amaro albo grappa, shot taki łagodzący, czyli wódeczka albo likier ziołowy, który ma załagodzić cały układ pokarmowy na sam koniec. I faktycznie to jedzenie jest sobie bardzo ważne. Dla nich jest najważniejsze, nawet jak się najedzą na obiad, tak najedzą, to jest zaraz pytanie, ale co dzisiaj jemy na kolację?
No dobrze, to tak zbliżając się do końca naszej audycji, chciałabym, żebyś po włosku pozdrowiła słuchaczy naszego radia.
Vi saluto tantissimo dal mio bellissimo Palermo. Oczywiście pozdrawiam wszystkich z mojego najpiękniejszego Palermo.
Piękny język. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za Twoją energię. Powiem Ci, że jesteś jak espresso z rana.
Taka siciliana, espresso siciliano.
Moim i Państwa gościem była dzisiaj Maria Magdalena Milczarek, Maria z Sycylii. Dziękuję Ci bardzo.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca tej audycji. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. A Ciebie, Karolina, zapraszam oczywiście na Sycylię. Jak będziesz miała ochotę, dawaj znać. Wiesz, gdzie mnie namierzać, wiesz, gdzie mnie szukać. I Państwa również zapraszam. I mam nadzieję, do zobaczenia. A presto, un bacio grande.
Rozmówki. Polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago. Sponsorem jest
naturopata dr Bogdan Gaszak.
Dr Gaszak zdróweczko ci naprawi i depresji cię pozbawi. Każdy problem, każda męka się rozpływa w jego rękach. 847-302-1, potem 9, 6 i 5. I już wraca życia chęć. Dr Bogdan Gaszak zaprasza.
Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.